to jest właśnie ten element, który lubię najbardziej, że jest ciężko, no ale spróbuj zrobić jeszcze jedno powtórzenie, jeszcze szybciej. Dobra, chwyciłeś tą sztangę, dobra, ona waży tylko 60 kg, zrób jeszcze 5. Dobra, masz 5, może dobij do 7. Od 7 zostaje tylko 3 do 10, dasz radę. I to jest właśnie to, co mnie nakręca, że zrobiłem 10, dobra, idę dalej. Dobra, spróbuję zrobić kolejne powtórzenie. Jak daleko jestem w stanie się posunąć, aż w końcu padnę. Aż w końcu uznam, że sam dałem z siebie 100%, że poświęcę się na tyle na tym treningu, że uznam, że już więcej nie dało pary. Że już więcej nie mogłem.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Marcin Szybaj to aktualny The Fittest Man in Poland, czyli najsprawniejszy Polak w 2018 roku, który uzyskał najlepszy wynik wśród Polaków w największych eliminacjach CrossFit na świecie, czyli CrossFit Games Open. Przez ostatnie 2 lata był także najwyżej notowanym Polakiem podczas najbardziej prestiżowych zawodów w Europie, CrossFit Regionals, do których spośród wszystkich zawodników ze świata zostaje wybranych jedynie 20 najlepszych zawodników z Europy. W 2017 roku podczas CrossFit Games Regionals w Madrycie zajął 12 miejsce, co jest także najwyżej notowanym wynikiem w historii startów Polaków, zaliczając się jednocześnie do elitarnego grona najbardziej sprawnych ludzi w Europie. Jest on także 3-krotnym mistrzem świata i 2-krotnym mistrzem Europy w kajakarstwie. Jest też dość enigmatyczną postacią, ale w tej rozmowie opowiedział, co nakręca go do ciężkiej pracy, o swojej mentalności, samodyscyplinie i dlaczego, kiedy inni rezygnują, on zaczyna swoją wewnętrzną grę, by przełamać swoje bariery mentalne. Cześć Marcin.
Cześć, witam serdecznie.
Na wstępie wielkie gratulacje dla Ciebie, bo kilka tygodni temu zostałeś oficjalnie The Fittest Man in Poland, czyli uzyskałeś najlepszy wynik z Polaków podczas CrossFit Games Open 2018. Jak się z tym czujesz?
Przede wszystkim bardzo dobrze. Pierwszy raz mi się to udało i dla mnie to jest naprawdę ogromny sukces. Szczerze powiedziawszy, dla mnie Openy w tym roku były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Chyba najcięższe, jakie kiedykolwiek miałem w ogóle zawody. Z bardzo prostej przyczyny, po prostu choroba mnie dopadła na 2 dni w sumie przed rozpoczęciem. 18-1 zsiekło mnie tak po prostu, że nie byłem w stanie nic zrobić. I samo to, że zdobyłem ten tytuł Fittest in Poland, dla mnie jest ogromnym sukcesem. Nie tylko takim pod względem sportowym, ale przede wszystkim pod względem mentalnym, że na tyle potrafiłem się zmotywować, na tyle potrafiłem się skupić na rzeczach dla mnie istotnych, wykluczyć wszystko to, co było jakby poza moją kontrolą. Nic nie mogłem zrobić z tym, że już jestem chory. Więc musiałem się skupić na tym, żeby jak najbardziej, jak najlepiej w możliwy sposób przygotować się do treningu i po prostu wykrzesać z siebie przez te 20 minut maksimum, które mogę po prostu na dany moment dać. Ile z tego będzie, co z tego będzie, to po prostu już zostawało po tych 20 minutach.
Super, prawdziwie stoickie podejście. Dałeś siebie wszystko, czy zrealizowałeś po prostu plany minimum dostania się do najlepszej 20 w Europie Północnej?
Powiem Ci szczerze, że ambicjonalnie chciałem gdzieś tam podgryźć Bierna. Natomiast wyjazd na Rygę, bo to też pewnie zapytasz, dlaczego pewnie pojechałem, to było po prostu już wcześniej ustalone z organizatorami. Dla mnie jest słowo cenniejsze od pieniędzy, więc jeżeli powiedziałem, że przyjadę, no to chciałem po prostu tam przyjechać, a czułem się w miarę okej. Okay. Chciałem też postartować, bo już długo tego nie robiłem. A czy dałem z siebie wszystko na daną chwilę, którą miałem i stan zdrowia, który mi pozwalał, to zdecydowanie. Nawet chyba w niektórych momentach ponad, bo o ile 18-1 jeszcze nie był taki zły, no to 18-2 tak naprawdę z tego treningu nie pamiętam już nic. Jedyne co pamiętam, to gdzieś tam jak siedziałem pół godziny.
Ale to wszystko przez twoją chorobę. Chyba.
Tak, tak, dokładnie, bo odcięło mnie po prostu totalnie. Skończyłem ten trening, siedziałem pół godziny, gdzieś tam jeszcze zegar w tle leciał, jakaś muzyka, a ja tylko siedziałem i zastanawiałem się, jak daleko mam do telefonu, żeby zadzwonić po żonę i żeby przyjechała po mnie, bo ja po prostu nie jestem w stanie sam się podnieść. I wiele osób, jak stawiłem zdjęcie po tym treningu, to po prostu się przeraziło, bo moje oczy wyglądały tak, jakbym tam był na coś bardzo chory, zapalenie spojówek i tak dalej. Naprawdę ten trening mnie po prostu zniszczył totalnie i myślę, że chyba jedyny, który taki miałem.
Ale to ci też nie przeszkodziło zrobić jednego z najlepszych wyników na świecie, jak wiemy. Ale też, Marcin, tytuł sam The Fittest in Poland, jak wiemy, to nie wszystko, bo za 30 dni czeka cię kolejny etap zmagań, czyli najbardziej prestiżowy zawody w Europie, czyli CrossFit Games, etap Regionals. Jaki masz plan na najbliższe 30 dni właśnie od teraz?
No przede wszystkim tylko i wyłącznie skupiam się na tym. Staram się jak najlepiej przygotować do tego, co być może będzie tam w Berlinie. Sam osobiście nie nakładam na siebie jakiejś presji. To, że byłem drugi w CrossFit Games Open w Europe North, fajnie, ale to już było. Dla mnie teraz liczy się to, żeby jak najlepiej wyjść na regionalsach. Nie interesuje mnie stricte sam wynik, raczej skupiam się na tym, żeby wedle swoich założeń psychicznych, które gdzieś tam zakładam sobie zawsze przed treningiem, skończyć ten trening i powiedzieć coś sobie, że okej, zrobiłem to, jak chciałem, wyszło mi dokładnie to samo, a nawet lepiej, bo dla mnie, ja jak stoję gdzieś tam w blokach, to takie określenie jeszcze z kajakarstwa, bloki startowe, to nie skupiam się na tym, co się dzieje dookoła mnie, tylko na tym, co ja muszę zrobić, na tym, co sobie założyłem, że jak to zrobię. I powiem ci szczerze, że ja jak robię trening, to nie myślę na zawodach. Ja samoistnie, intuicyjnie przerywam w danym momencie, w którym sobie gdzieś tam zwizualizowałem ten trening przed. I dla mnie to jest w pewien sposób też duże zaskoczenie, bo jak później oglądam sobie te filmy zawodów, to co do joty tak naprawdę gdzieś tam się to wypełnia. Oczywiście są różne rzeczy, które gdzieś tam są poza jakiś no rep i tak dalej, ale raczej w 95% się to sprawdza.
A w tym roku będziesz po raz trzeci na tych, można powiedzieć, nieoficjalnych mistrzostwach Europy. Zastanawiam się, jak odbierałeś w poprzednich latach tę imprezę, czyli CrossFit Regionals. Czy dostanie się tam było w jakim stopniu spełnieniem twojego crossfitowego marzenia?
Na pewno. To jest, myślę, jak zaczynałem trenować CrossFit, to bardzo chciałem tam pojechać. Wtedy jeszcze to były czasy Richa, więc fajnie było go gdzieś tam oglądać. On zrobił jakiś trening na regionie, ja od razu gdzieś go tam próbowałem powtarzać i się cieszyłem, że tam dostałem tylko 5 minut od niego batów, więc dla mnie to było mega osiągnięcie, jak pojechałem tam pierwszy raz.
A teraz, jeśli się nie mylę, w pierwszym workoucie chyba pokonałeś Richa Froninga, czyli najbardziej sprawnego człowieka w historii crossfitu. Pokonałeś go i to nawet tam o kilkadziesiąt miejsc, więc zatoczyła się ta historia troszeczkę.
No można tak to określić, ale to jest, wiesz, tylko korespondencyjnie. Walka oko w oko gdzieś, myślę, że wyglądała zupełnie inaczej. Poza tym Rich już ma inne cele, więc to też nie ma co porównywać. Wracając do swojego poprzedniego pytania, jak to wyglądało za pierwszym razem? Mega szok, mega niedowierzanie. W ogóle tak naprawdę nie spodziewałem się, że będę za pierwszym razem tak wysoko. Gdzieś tam koło tej 30, jak mi się udało już w ogóle wskoczyć do tej 30, to już w ogóle naprawdę byłem mega zajarany tym i bardzo się cieszyłem, że mogę po prostu tam pojechać, że mogę gdzieś tam zobaczyć tych wszystkich zawodników. I to też było takie pierwszy dzień, szybki liść na twarz, że zamiast się skupiać na tym, żeby jak najlepiej wystartować, to ja patrzyłem, że aha, ten robi tak, on robi inaczej. Ja mówię, Marcin, ty też jesteś zawodnikiem, przyjechałeś tu na zawody, skoncentruj się, bo po coś trenujesz, tak? Chcesz wypaść jak najlepiej, to koncentracja nad sobą, nad własnym wynikiem, a nie nad tym, kto co robi, bo z tego chleba nie będzie. Natomiast drugi raz, w zeszły rok, to też już była inna historia. Inaczej się czułem. Przede wszystkim wyeliminowałem błędy, które mnie gdzieś dopadły za pierwszym razem jako debiutanta i to mi naprawdę bardzo dużo dało. Mimo tego, że czułem się za pierwszym razem w mega dobrym gazie. Płuco miałem naprawdę bardzo dobrze przygotowane siły, to tam za grosz nie było, natomiast w zeszłym roku już było z tą siłą troszeczkę lepiej, natomiast mentalnie nie czułem się dobrze. Taka jest prawda.
Mentalnie, ale mimo to udało się i tak zrobić najlepszy wynik wśród Polaków.
No tak, to się zgadza. To jest, wiesz, myślę, że też konsekwencja tego, że ja na zawodach skupiam się na tym, co mogę kontrolować i jeżeli jestem już drugi dzień zawodów, to ja nie myślę o tym, co było wczoraj, nie myślę o tym, co będzie jutro, tylko skupiam się na tym, co mam do zrobienia teraz. Co mogę kontrolować, jak mogę wpłynąć na siebie, żeby jak najlepiej wykonać dany workout. W zeszły rok mentalnie tak naprawdę CrossFit Games Open bardzo mocno mnie też kosztowały. Przede wszystkim nie miałem jakiejś takiej specjalnej chęci do wykonywania tych treningów. Tak naprawdę ten pierwszy trening to był te burpeesy i snatche. W moim wykonaniu to był pierwszy trening, po którym musiałem lecieć do kibla i się wyżygać. Drugi trening mentalnie to też nie za bardzo. bo gdzieś mi tam rączka zabolała i po prostu zamiast przycisnąć zęby, tak jak to zawsze robię, no to puściłem hantlę i tak naprawdę jedno podejście, które też nie do końca było udane. 17-3, te rwania i drążki to było fajne, więc co zrobiłem tak naprawdę? To walnąłem życiówkę, więc byłem mega podjarany. No i najgorszy trening to ten 18-4. To mnie naprawdę bardzo dużo kosztowało pod względem takim mentalnym i myślę, że to jest coś, co zawsze będę sobie pluł w brodę z bardzo prostej przyczyny, bo fizycznie byłem przygotowany na więcej, natomiast przez to, że psychika gdzieś tam nie podziałała tak jak powinna, zrobiłem chyba wynik 2 czy 3 powtórzenia gorszy niż rok wcześniej, więc tak naprawdę w crossficie chyba psychika jest...
Dokładnie. Okej, okay. Powiedziałeś, że w pierwszym roku czułeś się znakomicie, w drugim już nie. A jak oceniłbyś twoje nastawienie mentalne teraz 30 dni przed regionalsami?
No teraz to jest zupełnie inna historia tak naprawdę.
Ale czujesz się mocniejszy?
Zdecydowanie i psychicznie, i fizycznie.
A co miałem na to?
Czuję się naprawdę bardzo dobrze. Powiem ci szczerze, tak naprawdę nie wiem. Może to, że sobie gdzieś tam utwierdziłem w tych openach moją siłę, nazwijmy to w ten sposób, względem najlepszych zawodników w Europie i gdzieś tam na świecie, że potrafię wskoczyć naprawdę bardzo wysoko. Może troszeczkę gdzieś wzmocniłem tą wiarę w samego siebie. Tak mi się wydaje, że to przede wszystkim gdzieś ta siła z głębi mózgu, duszy.
Tak, a jesteśmy już na regionalsach, a chciałbym trochę wrócić do twoich początków i zapytać się, jak rozpoczęłaś twoja przygoda w ogóle z crossfitem?
Dosyć dziwnie. Ja przez 12 chyba, czy tam 13 lat trenowałem kajakarstwo, dokładnie kanadyjki. I w pewnym momencie, jak już byłem na takim rozdrożu, gdzieś studia, sport i tak dalej, już nie mogłem poświęcać tyle czasu na ten trening, zacząłem szukać czegoś, co w pewien sposób może mi dać coś, co inni zawodnicy nie robią. Czyli starałem się szukać jakichś takich alternatyw na zintensyfikowanie treningu i mój brat tak naprawdę gdzieś tam zaczął się crossfitem interesować, on mi to pokazał, więc to sobie wrzuciłem w jakieś tam jednostki treningowe. No i tak z dnia na dzień coraz bardziej się interesowałem tym crossfitem, coraz częściej wykonywałem te workouty, no i pewnego dnia stwierdziłem, że już pora odłożyć wiosło i zacząć się tym crossfitem bawić, bo w pewnym momencie tak naprawdę już doszło do u mnie takiego wypalenia sportowego. Fajnie było trenować, ale to nie było coś, co mnie jarało.
Jasne, czyli potwierdzasz po raz kolejny, że pasja może przyjść do ciebie nowa w każdej chwili i możesz rozpocząć życie i swoją karierę sportową całkowicie od nowa, ale w samym kajakarstwie udało ci się zdobyć 2 razy Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy. Powiedz, czy za tym nie idą pieniądze i kontrakty sponsorskie?
W Polsce niestety nie. Nie ma to w ogóle przełożenia. Tym bardziej kajakarstwo nie jest w ogóle jakimś takim sportem medialnym, więc niestety ogrom pracy jest mniej więcej porównywalny w crossficie. Taki sam do kajakarstwa, natomiast będąc tutaj razem z tobą, wiem, że nadal trenując kajakarstwo, nie miałbym tyle, co mam dzisiaj. Zapewnionych rzeczy różnych jako crossfitter w Polsce.
Okej, czyli to był też, można powiedzieć, jednym z powodów, dla którego nie zostałeś w kajakarstwie. Ścieżka rozwoju była dość ograniczona. A jak wyglądała, Marcin, później twoja droga? Zastanawiam się mnie, gdzie był taki przełomowy moment w twojej karierze, w której podjąłeś decyzję, że chcesz uprawiać crossfit niemal profesjonalnie.
To jest dobre
pytanie. Bo rozumiem, że byłeś klubowiczem, tak? Trenowałeś coś swojego i...
To jest dobre pytanie. Jesteś pierwszą osobą, która chyba mnie o to pyta. Ja w swoim życiu może z 3 razy byłem na klasach, z czego chyba 2 to było takie... Reebok CrossFit Poznań robił w Poznaniu takie Tour de CrossFit chyba to się nazywało. I to były po prostu takie zajęcia outdoorowe i pokazywanie coś tam, jakieś brzuszki te pierdoły. I to były te zajęcia, na których byłem i raz poszedłem z moim bratem właśnie na klasy. To pamiętam ten trening zresztą do dzisiaj, który był tu wykonywany. To były przysiady i rwania hantlem. Już wtedy to robiłem, byłem szybszy niż CrossFit HQ.
I na pewno już trenerzy już może.
Tak. Ale to był właśnie tak, a wszystkiego tak naprawdę uczyłem się sam, więc ciężko mi powiedzieć, jak trenuję się w grupie. Czy moje profesjonalne podejście wynikało raczej chyba z tego, że ja byłem w takim cugu treningowym z kajakarstwa i ja nie potrafię podejść do sportu w taki sposób potrenowania sobie 3 razy w tygodniu. Jak ja coś robię, to naprawdę staram się to robić na tyle, ile mogę, na tyle, ile dam radę, bo No dobra, jeżeli on chwyta już za sztangę, to dlaczego ja nie mogę? Skoro on już to robił to powtórzenie, to ja też już powinienem to zrobić, albo być szybciej niż on.
No i też byłeś przyzwyczajony chyba do takiej pracy mocno indywidualnej. W kajakarstwie trenowałeś sam, czy miałeś jakiś team swój?
Generalnie raczej treningi odbywają się tam w 15, 12, 20 osób. To w zależności po prostu od klubu, ile tam.
Ale w kajaku jesteś sam, czy?
Tak, w łódce tak w 95% zawsze pływamy jedynkami. Tutaj, jak już były zawody, to gdzieś trener układał osady, ale większość treningów zdecydowana była po prostu na jedynkach. Więc tak naprawdę jesteś sam, wiatr we włosach, w uszach i tylko słyszysz gwizdek trenera i mieszasz wodę. Też sporo osób na przykład pyta mi się, jak to jest możliwe, że ja tak trenuję codziennie, czy tam z dwoma dniami przerwy i mnie podziwia za ten zapał, nazwijmy to, do treningu. Dla mnie to jest w pewien sposób już naturalne, bo jak trenowałem, to trenowałem naprawdę bardzo dużo, dwa razy dziennie treningi. Tak naprawdę jedyny dzień przerwy to był chyba niedziela i to też tylko do pewnego okresu, a później już codziennie treningi, więc 7:30 codziennie wstawałem, nawet na 7:30 to już schodziłem na wodę, już musiałem wiosło zanurzać do wody. Później szedłem do szkoły i znowu trening, więc ja jestem nauczony po prostu takiej rutyny treningowej i też się trochę zastanawiam, co to będzie, jak pewnego dnia po prostu będę musiał zakończyć tą moją sportową karierę i nie wyobrażam sobie, że pójdę na klasę, chociaż sam jestem ciekawy, jakby to było.
No i teraz już wiem, skąd u ciebie tyle motywacji, żeby trenować samemu. Widzę, że też na swoich social mediach udostępniasz często, że trenujesz w większości jednak sam. Nie masz partnerów treningowych, prawda? Czy się mylę?
Nie mam. Trenuję nie mam, w 99% sam. Czasem się ktoś zdarzy, że przyjdzie, gdzieś tam się pałęta, spróbuję go nakłonić, ale to zazwyczaj tam naprawdę to jest 1% na 100 treningów.
Czyli tym bardziej, wielki podziw dla ciebie, bo nikt nie ma okazji zintensyfikować twojego treningu i tak naprawdę ścigasz się sam z własnym sobą, z własną głową, więc to też już wiemy, skąd twoje takie przyzwyczajenie, bo właśnie z kajakarstwa. Marcin, twoja kariera zawodnicza też, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, potoczyła się bardzo szybko. Byłeś taką sporą niespodzianką w 2016 roku. Ciężko, myślę, byłoby znaleźć osobę, która postawiłaby na ciebie, ani też tyle ludzi, co teraz cię nie znało wcześniej. W tym sensie też dużo się nie zmieniło teraz, bo mimo, że niemal każdy, kto interesuje się w Polsce crossfitem, wie, kto to jest Marcin Szybaj. I to i tak mimo twojej aktywności na social mediach nie wiadomo o tobie zbyt dużo. Wydaje mi się, że gdybyś nie musiał tego robić, mówię o tych aktywnościach Instastory, Instagram, to byś tego nie robił. No i cały czas, tak też przed chwilą rozmawialiśmy, jesteś dość enigmatyczną postacią w tym świecie. Skąd to wynika?
To jest dobre pytanie tak naprawdę. Też myślę, że to jest pewnego rodzaju taki naleciałość z kajakarstwa. Z tego względu, że u nas jak ktoś tak chodził z głową za bardzo w chmurach, zbyt wysoko podniesionym czołem, to starsi zawodnicy od razu mu przypominali tak naprawdę, że jeżeli nie zdobyłeś tytułu mistrza świata, nie zdobyłeś tytułu mistrza olimpijskiego, albo co najmniej nie byłeś na olimpiadzie, na jakiś mistrza Polski, to tak naprawdę tytuł na nikim nie robił żadnego wrażenia, więc wydaje mi się, że ja sam osobiście nie uważam siebie za dobrego zawodnika. Raczej jestem według mnie, dobra, powiedzmy, że jestem dobry w miarę, ale nie jestem jakiś taki super. Więc dla mnie jako osoby, jak ja bym był, że tak powiem, miał obserwować samego siebie, to nie wiem, czy bym sam siebie obserwował, tak szczerze mówiąc. To jest dobre pytanie. To też mnie zastanawia, czemu ludzie na przykład wolą obserwować pseudo jakichś zawodników, którzy coś tam robią, niż czerpać inspirację i motywację z takich ludzi, którzy, no powiem dosyć brutalnie, bez pierdolenia wchodzą w trening i nie zastanawiają się nad tym, czy kamera jest ładnie ustawiona, bo musi ich widać być kratę na brzuchu, tylko liczy się to, ile oni pracy wkładają w ten trening. I chyba tego ludzie za bardzo nie kupują, tylko liczy się to, żeby ładnie wyglądać na tych zdjęciach.
No i też potwierdzasz to, że ciężko pracujesz w samotności, a też, no nie ukrywajmy, na pewno masz dużo takich zobowiązań sponsorskich, gdzie rzeczywiście ta twoja aktywność na social mediach jest w jakiś sposób przez nich wymuszona, prawda?
No tak, to się zgadza. Ostatnimi czasy właśnie sporo osób mnie naciska, żebym gdzieś tam koniecznie coś wstawiał z jakimś logiem, produktem i tak dalej. Natomiast niestety nie jedzie to do końca w parze z tym, co oni później w rewanżu za to, że ja ich udostępniam cały rok, czy jakoś współpracujemy, że oni mi jakoś pomagają, na przykład teraz krótko przed regionalsami. Spotkałem się i naprawdę mnie to dosyć mocno dotknęło, no bo ja jestem człowiekiem, który stara się przynajmniej być w miarę szczery, Jeżeli coś powiem, to tak robię i dla mnie jakieś takie umowy, nawet słowne, bardzo są ważne. Natomiast widzę, że dla niektórych niestety tak nie jest.
No i to jest też taka część, która też nie pozwala ci się często skupić w 100% na samym treningu, tylko też musisz patrzeć na inne kwestie. To też widać poprzez to, ile prowadzisz treningów w ciągu dnia. A Marcin, ostatnio też rozmawiałem na zawodach Medieval Games przy kolacji z Grzeszkiem Lichwą, z którego programowania także korzystasz, Indoor Endurance. Rozmawialiśmy o też jego zawodnikach i wspominając o tobie, powiedział, że jesteś takim zawodnikiem, co mnie też bardzo zaciekawiło to zdanie, że jesteś takim zawodnikiem, który ma tak silną głowę, że nie trzeba cię motywować. Choć z drugiej strony ja uważam, że motywacja nie trwa wiecznie. Przypomina to trochę taki nadmuchany balonik, że jeżeli nie zawiążesz węzełka, to powietrze z niego uleci i to motywowanie powinno być takim ciągłym procesem. I całkowicie uważam, że możesz nie potrzebować motywacji zewnętrznej, bo też twoja dyscyplina, która wychodzi z kajakarstwa, taki hard ducha, to widać, ale w takim razie zastanawiam się, jaka jest twoja motywacja wewnętrzna do tej ciężkiej codziennej pracy, czyli co ciebie personalnie motywuje?
Przede wszystkim to, co sobie założyłem, czyli wyjazd na CrossFit Games. Wiem, że to dosyć oklepane, ale ja to naprawdę wierzę, że tam pojadę.
Znaczy oklepane jest, myślę, CrossFit Regionals. CrossFit Games, myślę, że to jest na palcach jednej ręki, nawet połowy, można powiedzieć, osoby, które mogą rzeczywiście otwarcie o tym powiedzieć.
No powiem tobie szczerze, że dla mnie na samym początku, tak jak mówiłem, wyjazd na CrossFit Games Regionals był takim marzeniem. Ale jak już tam byłem, to dlaczego mam nie spróbować pojechać na CrossFit Games? Dlaczego nie? Jeżeli ja nie zrobię wszystkiego, co tylko będę mógł, żeby tam pojechać, no to pewnego dnia usiądę w fotelu i stwierdzę, że a może było warto zrobić inaczej. Mogłem zrobić coś inaczej, żeby tam pojechać. Natomiast jeżeli sobie odpuszczę, no to pojedzie ktoś inny. Kogo innego zapamiętają, że był tam pierwszy. Historia lubi pierwszych. Lubi tych największych. Za parę lat nikt nie będzie pamiętał o tym, że Marcin Szybaj był tam 12 czy 13 na CrossFit Games Regionals. Niektórzy się mogą zdarzyć, ale będą pamiętali tego, który pojechał jako pierwszy na CrossFit Games, jako Polak.
Tak, jak to Matt Fraser powiedział, second sucks, czyli no rzeczywiście właśnie. Drugiego nikt
drugi
nie pamięta.
Drugi to jest pierwszy przegrany. Tak.
No i tą motywację do tych Gamesów też było widać podczas Open. Powiedziałeś, że będąc chorym nie pokazałeś 100% swoich możliwości. Zastanawiam się w takim razie, w jakiej formie trzeba być, żeby podczas choroby być takie gwiazdy jak Josh Bridges, Ben Smith czy właśnie wspomniany Rich Froning. I tutaj chciałem się zapytać właśnie górnolotnie, temat, który też poruszyłem z Bartkiem Lipką właśnie, o którym przed chwilą powiedziałeś. Czy myślisz tak realnie, że 2018 rok może stać się dla ciebie tym najwyższym etapem? Mówię o CrossFit Games.
Myślę, że tak. Naprawdę czuję się bardzo dobrze i fizycznie, i psychicznie. Widzę po sobie, że jest dobrze. To jest pierwszy rok, w którym naprawdę czuję się mocny. Wcześniej może byłem mocny, ale nie wierzyłem w to, że jestem. W tym roku naprawdę utwierdzam się w przekonaniu co trening, że jest dobrze. I paradoksalnie, jak pojechałem pierwszy raz na regionalsy, to za pierwszym razem zżarł mnie stres na pierwszym workoucie. Później już było lepiej. Za drugim miałem palec złamany, o tym pewnie też nikt nie wie.
Nie.
No, oprócz Grzegorza chyba. Bo to też taka nasza mała tajemnica. Natomiast teraz widzę, że wszystko idzie naprawdę w bardzo dobrym kierunku. Czuję się mega dobrze.
Super pewna siebie odpowiedź. A Dave Castro zdradził nawet sekret, jak może stać się The Fittest on Earth. Powiedział, że poza ogromnym talentem i solidną etyką pracy oraz latami ćwiczenia crossfitu trzeba być skłonnym całkowicie zmienić swoje życie, by crossfit stał się takim celem egzystencji, a nawet wtedy i tak pewnie polegniesz.
Powiem tobie szczerze, tak? Że mnie właśnie takie słowa motywują, jak ktoś próbuje mi udowodnić albo mnie lekceważy. To tego bardzo nie lubię i za każdym razem później staram się mu dać tego pstryczka w nos, że słuchaj, ty powiedziałeś tak, a jest inaczej. To teraz ja na ciebie patrzę z góry, a nie ty na mnie.
Aha. No i właśnie to jest też, o czym powiedziałeś. A propos tego, co powiedział Castro, to jest też ten cały commitment, czyli to poświęcenie, o którym mówi też bardzo często Bergeron. No i Marcin, tak jak u ciebie sytuacja wydaje się być diametralnie różna od takich czołowych zawodników na świecie, którzy uważają, że trzeba zrezygnować ze wszystkiego i całkowicie się poświęcić właśnie crossfitowi. Oni mają czas na ten commitment ze względu na komfort finansowy, dzięki bardzo licznym sponsorom. Ty, tak jak mówiliśmy, bardzo dużo pracujesz, prowadzisz dużo treningów. Ostatnio widziałem widziałem, jak wstałeś chyba 4:50 robiłeś kawę, więc
tak jest, już
coś niesamowitego.
4:40
tak,
razem z moją kochaną żoną.
Tak, prowadzisz mnóstwo treningów i mimo, że nie przeznaczasz tyle czasu na trening, co inni zawodnicy, to masz najlepsze wyniki. No i jakby bije z ciebie taki wielki potencjał. Czy myślisz, że gdybyś dostał sponsora, który mógłby zapewnić ci całkowite zabezpieczenie finansowe, to mógłbyś stać się takim jednym z najlepszych zawodników na świecie?
Myślę, że tak. Z bardzo prostej przyczyny. Ja teraz już czuję, że to, jak trenuję, w pewien sposób już wykrzesałem wszystko, co tylko mogłem z siebie i z danego czasu, który mogę przeznaczyć na trening. I jeżeli się to nie zmieni, jeżeli nie będę mógł sobie robić na przykład 2 sesji w ciągu dnia, no to wątpię, żebym przeskoczył jeszcze tam parę oczek wyżej. Może być już problem, bo czuję, że mam jeszcze sporo możliwości, sporo zapasu, ale ja fizycznie nie jestem w stanie przetrenować tego, co jeszcze moje ciało, co mój umysł jest w stanie jeszcze wykrzesać z siebie.
Czyli mimo, że dużo trenujesz?
Ja nie trenuję dużo. Ja trenuję tam 2 godziny, 2,5 godziny dziennie. W porównaniu do chłopaków nawet z Polski, to myślę, że to jest niesamowite. Połowa.
To jest niesamowite, ale czujesz, że jesteś w stanie trenować przynajmniej 2 razy tyle, ale też nie pozwalają ci też między innymi takie kwestie finansowe, gdzie tak, po prostu musisz zrobić swoją robotę.
Szczerze mówiąc tak, no bo muszę prowadzić rano grupy, później mam treningi personalne, gdzieś tam w połowie dnia robię swój trening, później pędzę już na trening, grupy czy tam personalny, no i jest godzina tam 21 czy 22, przyjeżdżam do domu i po prostu padam i mnie nie ma. Więc tak naprawdę to jest moja rutyna dzienna, której nie ma, bo ja trenuję o bardzo różnych porach i czasami jest rano, czasami wieczorem. Różnie to bywa. Tak naprawdę patrząc na moją rozpiskę, to co mi wysyła Grzegorz, to na palcach chyba jednej ręki byłbym w stanie policzyć, kiedy zrobiłem te treningi od A do Z, to co było tam rozpisane. Nie dlatego, że tam jest tak dużo. Jakbym miał czas na to, żeby to zrobić, to ja bym to spokojnie zrobił. Dla mnie to nie jest problem przygotować się psychicznie na 2 sesje, bo jestem tego nauczony przez tam kajakarstwo, więc to nie jest problem. Ja po prostu fizycznie nie mam na to czasu. 5 zadań, z czego 1 to jest rozgrzewka, która trwa około tam 30 minut plus minus. No to 2 jakiś element siłowy, 20 minut, 2 krótkie workouty plus ewentualnie jakiś tam szybki interwał, akcesory i tak wygląda mój trening.
Więc... Okej, to prawda. Kiedyś zdarzyło mi się również razem z Miłoszem Stawarzyńskim i Bartkiem Jackowskim kilka tygodni z nimi trenować właśnie tym programem i to rzeczywiście nasz trening zaczynał się o godzinie 9 i kończył o 14. Więc to jest rzeczywiście bardzo duże poświęcenie i też finansowe, bo nie ukrywajmy, każda godzina twojego dnia, każdą godzinę możesz wycenić w jakim stopniu, więc każda godzina przeznaczona na trening to jest pozbawienie siebie w jakim stopniu dodatkowych dochodów. A powiedz, Marcin, w takim razie jaki jest twój długotrwały plan, by pojechać na Games? To znaczy cel krótkoterminowy to było CrossFit Regionals. Teraz już na nich jesteś za 30 dni, więc teraz mamy plan na, żeby dostać do tej czołowej piątki. Co się zmieniło między twoim takim normalnym, codziennym treningiem, który przygotowałeś się przez 8 miesięcy, a tym, który robisz teraz od 1,5 miesiąca po Open?
Dobre pytanie. Przede wszystkim tutaj już się skupiamy na takich bardziej workoutach regionalsowych, czyli troszeczkę większe ciężary, jakieś już takie elementy jak dobiegnięcie do sprzętu, szybkość wejścia na rower, jakieś liny krótsze, które nie dotykają ziemi, co mnie zamordowało po prostu w zeszłym roku. Piłki 15, no czyli już tak typowo staram się pracować nad tym, co było na regionalsach i co najprawdopodobniej będzie. Dużo też staram się właśnie dzięki temu, że pracuję teraz w Iron Arenie. Mamy super wyposażony boks, więc dzięki temu też mogę właśnie korzystać z bieżni, z kajergów, wioseł. Assault bike'a tak naprawdę jak jadąc na regionalsy, za tym drugim razem ja na assault bike'u siedziałem nie wiem, z 5-6 razy, z czego 4 razy robiłem chyba tylko to podejście pod ten ostatni event, więc to i tak jechałem po prostu szybciej tam niż miałem nawet w planach, ale już pomijając to.
Niesamowite.
Więc spotkań z tą maszyną miałem na szczęście mało. Niestety coraz więcej. Ale szczerze mówiąc, myślę, że przede wszystkim wiara w samego siebie, to się dużo u mnie zmieniło. Wiara w to, że moje możliwości, które mam obecnie, to jak jestem przygotowany w porównaniu do innych, zaczynam się postrzegać raczej jako czołowego zawodnika niż tego, który goni.
To zresztą chyba powiem ci słychać. Nie rozmawialiśmy dużo przed CrossFit Regionals w 2017 ani 16. Nie wiem, jak wtedy wyglądało twoje podejście, ale z rozmowy teraz z tobą bije od ciebie taka duża pewność siebie, więc na pewno to jest taki plus, że jesteś w stanie otwarcie powiedzieć o gamesach, o tym, że twoje plany są takie bardzo ambitne i też pewność siebie wynika też z tego, że twoja forma pokazuje to, że możesz śmiało o tym mówić.
Wydaje mi się też, że to pewność, którą gdzieś tam sobie nabudowałem przez ostatnie lata, jadąc pierwszy raz na regionalsy, dobra, fajnie, udało mi się, przypadek. Drugi, no dobra, wszedłem w 30 też na farcie, ktoś odszedł, ktoś załapał kontuzję, no dobra, no ale jeżeli wchodzę z drugiego miejsca, no to znaczy, że coś jest na rzeczy, że chyba Pan Bóg dał mi tą krztynę trochę siły, wytrzymałości i pchnął mnie w ten crossfit, żebym tu po prostu sobie podziałał.
Katrin Davidsdottir, czyli The Fittest Woman on Earth w 2016 roku, powiedziała, że mistrzowie nie znają w życiu równowagi, tylko są dobrzy w tym, co robią, bo skupiają na tym całą swoją energię. Czy mogą lepiej jeść, lepiej spać, lepiej trenować? Wszystko maksymalizują. I zastanawiam się, jakie rzeczy ty maksymalizujesz w swoich treningach, żeby robić je lepiej niż inni.
W 100% podpisuję się pod tym, co powiedziała Katrin. Ja staram się zawsze na trening i na cały mój dzień patrzeć jako takie cegiełki. Jeżeli któraś nie jest w danym momencie w 100% dobra, to staram się jakby jak najbardziej poprawić. Nie skupiam się na razie na tym, żeby cały dzień był idealny, ale jeżeli jestem w stanie wygospodarować na przykład 20 minut na coś tam, no to wolę to przeznaczyć na drzemkę niż na siedzenie na Instagramie i wrzucanie postów, bo to w perspektywie czasu da mi więcej. Natomiast do takich rzeczy jak dieta i tak dalej, to też staram się patrzeć na to, żeby jak najlepiej funkcjonować na treningu. Teraz tak naprawdę już w stricte przygotowania do regionalsów zabrzmi to dosyć brutalnie, ale wyeliminowałem wszystko, co tylko mogłem ze swojej głowy. Wszystkie rzeczy, które gdzieś mnie rozpraszały i mam tylko jeden cel. CrossFit Games Regionals Top 5 i tam mam nadzieję się znajdę. Chcę tam się znaleźć.
Super. I tak właśnie o tym myślałem, że każda część twojego dnia musi być zmaksymalizowana, dlatego że tak jak powiedziałeś, trenujesz 2-2,5 godziny dziennie, więc porównując siebie do zawodników i zresztą też gości tego podcastu jak Bronek czy Bartek Lipka, którzy trenują, robią dwie sesje i które trwają mniej więcej tam 2-2,5 godziny, to gdzieś tam u ciebie ten krótki trening musi być bardzo taki zintensyfikowany i jakby też każda część twojego dnia musi być też pod to dostosowana i też właśnie zmaksymalizowana.
Dokładnie to, co powiedziałeś, z racji tego, że nie mogę przeznaczyć aż tyle czasu na trening, to staram się maksymalnie wyciągnąć z niego co tylko mogę przez intensywność. Dlatego ja właśnie też tak lubię takie treningi, gdzie jest jakiś krótki workout i za chwilę trzeba coś podnieść ciężkiego. No. Dla mnie to jest jak najbardziej crossfitowy workout i takie naprawdę bardzo lubię. I mi leżą takie właśnie workouty jak na regionie, gdzie trzeba naprawdę się mocno zajechać, a za chwilę jest coś przed tobą, co paradoksalnie może wydawać się lekkie, ale po tym treningu już nie jest wcale tak lekkie. I to też widać na przykładzie polskich zawodników, że dźwigają dużo, ale każe im zrobić 50 burpeesów wcześniej, no to już się robi czysto.
No tak, i przez to właśnie też pokonujesz i przekraczasz swoje kolejne bariery. I tak się zastanawiam, czy ty masz w jakiś sposób takie granice, które przełamujesz trenując crossfit. Ben Smith powiedział bardzo fajnie o tym, że całoroczne przygotowania pod games i w ogóle codzienne treningi to proces uczenia się, przegrywania i rozwoju i powtarzania tego w kółko. Czyli przegrywasz, znajdujesz swoje słabości, zabijasz je i idziesz dalej. Więc zastanawiam się, jak właśnie wygląda twój proces stawania się tym lepszym zawodnikiem, przekraczania tych barier.
Myślę, że Joss to fajnie ujął. Jeżeli znajdziesz swoją słabość, to co stoi na przeszkodzie, żeby spróbować ją przewalczyć? No bo jeżeli już jesteś na takim poziomie, że jesteś dobry, a masz słabe strony, to jaki będziesz dobry w momencie, kiedy ich nie będziesz miał? Zawsze je będziesz miał. Tylko staraj się, żeby twoje słabości były jak najsłabsze. Żeby nie było tak, że fajnie, podnosisz dużo, ale nie potrafisz przebiec 5 kilometrów. No bo w crossficie nie da się być dobrym w jednej rzeczy. Musisz być dobry we wszystkim.
Też to Fraser właśnie powiedział, że im więcej trenujesz, tym więcej widzisz swoich słabości i słabych elementów. To prawda.
I to tak jest w pewien sposób frustrujące, no bo robisz coś, myślisz, że jest okej, a nagle sobie uświadamiasz, oglądając jakiś tam film z własnego treningu, że no dobra, wydawało mi się, że jest fajnie, ale odpoczywam przed tym minutę. to następnym razem postaram się odpocząć tylko 45 sekund. Dokładnie staram się właśnie maksymalizować swój trening. Jeżeli wiem na przykład, że rower jest moją słabą stroną, no to w momencie, kiedy mam tego bajka gdzieś tam wplecionego w workout, no to na nim kładę koncentrację w taki sposób, że na przykład staram się na niego wejść jak najszybciej, zejść w miarę szybko i chwycić od razu coś tam, co będzie następne. Tak, żeby nawet nie przeorać się tylko na danym elemencie, ale żeby wpleść w ten dany workout na tyle mocno, żeby złapać doświadczenie, jak będę mógł jechać na zawodach w ten sposób.
Jasne, a nawiązując jeszcze do takiej słabości, o której powiedziałeś w 2017 roku na regionalsach, która cię zjadła, czyli właśnie ta presja. Startowaliśmy razem ostatnio, w zeszłym roku na jednych zawodach Battle of Europe i zauważyłem, że no masz to swój taki świat na zawodach. Nie analizujesz zbytnio swoich jakby workoutów, po prostu idziesz i je robisz swoje. I tak się właśnie zastanawiam, jak radzisz sobie z tą presją podczas takich zawodów mniejszych i takich o większej randze, bo tam wykazywałeś taki bardzo stoicki spokój, a z kolei na regionalsach mówisz, że już ta presja cię w jakiś sposób zjadła i nie mogłeś zrobić takiego wyniku, jakiego chciałeś.
Chodziło mi o 16 rok, to akurat
16.
To było za pierwszym razem, kiedy tam pierwszy raz pojechałem. I to też było takich sporo błędów właśnie takiego debiutanta, takiego pierwszaka, takie dziecko tam troszeczkę w ten pierwszy dzień, na tym pierwszym workoucie szczególnie byłem. Bo tak jak mówiłem, oglądałem się bardziej na zawodników. Wow, gdzieś tam jest Katrin, tu przejdzie Jonny Koski, tu jakiś ten Kar i tak dalej, było super. Ale po tym pierwszym workoucie stwierdziłem, że ja też tu nie jestem z przypadku, więc chyba pora się było po prostu ogarnąć.
Presja z ciebie zeszła w jakim stopniu?
Zdecydowanie tak. Drugi, trzeci i kolejne treningi to już czułem, że jestem sobą. Że głowa jest na tyle skoncentrowana na sobie, nie na innych, że spokojnie mogę przekazać 100% siebie na tym treningu.
I to było twoje takie przygotowanie mentalne właśnie podczas takich...
Tak, zdecydowanie taki... Szybki strzał w twarz, otrzeźwienie, że ja też tu jestem i muszę coś zrobić, żeby pokazać, że ja tu nie jestem z przypadku, żeby nie było tak, że pojechał na regionalsy, dostał się, bo pewnie wpisał wynik z kapelusza.
No tak, i to jest taki szybki strzał też nabrania takiej dużej pewności siebie, która jest tym, myślę, kluczem przy takich zawodach. A jeśli już przy nich jesteśmy, to Marcin, jak wygląda twoja rutyna, w której przygotowujesz się do zawodów? Jutro startujesz na Athens Throwdown w Grecji i właśnie jak wyglądają twoje przygotowania właśnie od dzisiaj?
No dzisiaj mam zaplanowany akurat lot do Aten, będę tam późno wieczorem, więc tylko tak naprawdę jakiś sen, jutro spacer, może coś pozwiedzamy z żoną, no i sobota, niedziela to są zawody. Jeżeli chodzi o moją taką rutynę dzienną, to jej nie ma kompletnie. Ja wstaję o różnych porach, trenuję o różnych porach, kładę się spać o różnych porach, więc ja siebie też nie uważam za jakiegoś super profesjonalnego zawodnika, więc dla mnie profesjonalistą jest ten, który ma stricte zaplanowany dzień w dzień. On wie, wstając rano, o której będzie mógł przeznaczyć czas na trening i tak dalej. Ja tego nie jestem w stanie zaplanować. Moja praca jest taka, że po prostu jeżeli mam czas, to trenuję, jeżeli nie, no to trudno.
Czyli to też pokazuje dalej, jakim takim nieoszlifowanym diamentem jesteś, bo jeśli...
Właśnie, wiesz, pytanie brzmi, czy jeżeli miałbym to 100% tak zaplanowane, czy mógłbym się na tyle skupić, bo idąc na trening, ja wiem, że patrzę na zegarek, dobra, mam teraz tylko pół godziny i muszę zrobić to i to. Ja tam się nie zastanawiam nad tym, że muszę, dobra, coś tam, tu muszę aparat ustawić, żeby ładne zdjęcie zrobić, czy tam nagrać film i tak dalej. Ja tylko po prostu wchodzę, robię to, co mam do zrobienia, szybkie rozciąganie i jakiś prysznic, bo za chwilę mam trening. To nie jest do końca takie złe, jak może się wydawać. Oczywiście regeneracyjnie i na dłuższą metę to jest straszne, bo ja to czuję, że prowadzę dwa treningi, czy tam trzy, wieczorem zrobię jeszcze jakiś krótki trening, i rano jak mam wstać, to jestem jak z krzyża zdjęty.
Ale to też pokazuje, no, ile gdzieś tam potencjału w tobie drzemie i myślę, że gdybyś rzeczywiście wykazał się takim gdzieś tam commitment, gdybyś miał na to warunki, możliwości, no to myślę, że rzeczywiście taka profesjonalna kariera, z którą się aktualnie nie utożsamiasz w pełni i z byciem takim profesjonalnym sportowcem, to jednak no, bez wątpienia jesteś obecnie tym najlepszym zawodnikiem i jeśli... Nie ma tej rutyny u ciebie obecnie poświęcenia chociaż tam połowy dnia na te sprawy, w których chciałbyś być najlepszy, to długa droga, żeby też dotrzeć do tej czołówki, z którą mógłbyś rywalizować, chociaż cały czas wierzę, że z tym przygotowaniem, z którym jesteś teraz, jesteś w stanie to zrobić. A z takich, Marcin, prozaicznych rzeczy chciałbym się ciebie zapytać, ile i jak długo dziennie trenujesz, by być właśnie The Fittest in Poland?
Trenuję 5 razy w tygodniu. Teraz stricte w przygotowaniach do Regionals to jest wtorek, środa, czwartek jest wolny, piątek, sobota, niedziela to są treningi stricte nastawione już na regionalsy, czyli najczęściej są to pewne treningi, które już były, albo które Grzegorz uzna, że gdzieś tam mogą się pojawić jakieś kombinacje, które wpisuje mi po prostu i ja to staram się wykonać. Poniedziałek i czwartek, tak jak mówiłem, jest wolny, natomiast praktycznie przez cały rok poniedziałek, wtorek, środa, czwartek wolny, piątek, sobota trening i niedziela jest wolna.
A czy czwartek robisz jakiś active rest day, czy po prostu odpoczywasz cały dzień?
Z reguły robię to raczej saunę albo ewentualnie jakiś basen. Ale zdecydowanie wolę tą saunę, bo na tym basenie to nie mogę się później jakoś pozbierać w ten piątek, bo te treningi u mnie, ja też jestem taki, że jak wchodzę na ten trening, to mówię, kurczę, mam tylko godzinę. Jak już tu jestem na tym basenie, to nie potrafię po prostu płynąć tam spokojnie, tylko dobra, może sobie tam przepłynę z 4x500 na jakimś luzie, ale to wygląda w ten sposób, dobra, przepłynie ktoś przede mną, to spróbuję go przytrzymać, albo tam przepłynąłem, wyprzedziłem go, dobra, to brakuje, mam tam jeszcze 6 basenów do przepłynięcia, to może go zdubluję, więc ja też nie do końca jestem chyba psychicznie zdrowy.
No, ktoś ostatnio powiedział, że crossfit to jest choroba psychiczna, bo to jest, ty gdzieś tam sprawiasz sobie ból na każdym treningu, więc widać tutaj też, że do końca zdrowy nie jesteś pod tym względem. Powiedz, Marcin, czyli chcesz mi powiedzieć, że trenujesz tylko raz dziennie?
Tak, raz dziennie trenuję.
Nic z wieczorem, cokolwiek. Powiem ci, że ja czasami jeszcze ludzie w boksach trenują, u mnie klubowicze trenują czasami 2 godziny, 2,5, a nawet nie ma jakiejś mikroskali, w której się można porównać, więc szukam takiego elementu u ciebie, który też to powoduje gdzieś tam.
Dwie sesje dziennie, które zrobiłem ostatnio, to było wczoraj i przedwczoraj bodajże.
Albo możesz powiedzieć, że chociaż trenujesz, że ktoś miał, wiesz, taką inspirację, że rzeczywiście dużo pracujesz nad tym i...
Nie, ja staram się zawsze w 100% wykonać dane zadanie jak najlepiej. Analizuję sobie podczas ćwiczenia, jak mogę w 100% albo lepiej wykonywać coś. Mam zrobić dany ruch i chcę się na nim jak najmniej zmęczyć. Jak mam to zrobić? To jest właśnie to, co staram się zawsze gdzieś na treningach wykrzeszać z siebie. Dlatego też ja dużo pracuję z oddychaniem. W sensie staram się, żeby to oddech dyktował mi tempo pracy, a nie na odwrót. Dla niektórych to jest w pewien sposób wywrócenie crossfitu do góry nogami, no bo każdy myśli, że trzeba po prostu klocek w zęby i zapieprzać. Natomiast ja staram się, żeby na każdym ćwiczeniu mój rytm oddychania odpowiadał tej pracy, którą ja mam wykonać, a nie żeby to praca dyktowała mi rytm oddychania.
A mógłbyś dać jakiś przykład, czyli robisz workout i czy starasz się dochodzić do momentu, w którym ci po prostu nie odcina i starasz się przerwać?
O, to jest dobre pytanie. To bym podzielił to na 2 części. Pierwsza część to jest taka właśnie, gdzie pracuję z tym rytmem oddychania i to jest tak połowa, 70% workoutu, czasu workoutu, natomiast pozostałe 30% to jest już tam, gdzie docierają naprawdę ludzie, którzy mają mocną psychikę i to jest właśnie ten element, który lubię najbardziej, że jest ciężko, no ale spróbuj zrobić jeszcze jedno powtórzenie, jeszcze szybciej. Dobra, chwyciłeś tą sztangę, dobra, ona waży tylko 60 kg, zrób jeszcze 5. Dobra, masz 5, może dobij do 7, od 7 zostaje tylko 3 do 10, dasz radę. I to jest właśnie to, co mnie nakręca, że zrobiłem 10, dobra, idę dalej, dobra, spróbuję zrobić kolejne powtórzenie. Jak daleko jestem w stanie się posunąć? Aż w końcu padnę, aż w końcu uznam, że sam dałem z siebie 100%, że poświęcę się na tyle na tym treningu, że uznam, że już więcej nie dało pary, że już więcej nie mogłem, że dałem z siebie 100%. Wtedy jestem zadowolony z siebie i wiem, że na zawodach czy na treningu, że zrobiłem to, co mogłem, a nie tylko, co mi się wydawało, bo to jest duża różnica względem mnie, że ludzie też trenują, zmęczą się. Nie, ja już nie mogę, bo tam coś, bo mi się wydaje, że nie dam rady. Gówno, prawda. Takie jest moje zdanie.
Super, bardzo mądre słowa. A powiedz, Marcin, często w swoich treningach dochodzisz do tej granicy, o której, jak wspomniałeś, dochodzi tylko 30% zawodników.
Staram się nie za często, bo później następnego dnia jestem po prostu nieżywy. Ja jak już przekroczę tą granicę, to już tam jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko i ciemno. I ja wiem, że też nie mogę sobie na to za często pozwalać, bo później u mnie może dojść do takiego strachu przed tym, to co mnie dopadło w 2017 roku na 18.4. Czyli ja wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany, ale psychicznie bałem się tego zmęczenia. Bo za często robiłem to, co właśnie teraz mówiłem, że przekraczałem tą granicę, wyjeżdżałem się po prostu do cna, do pustego baku, że już nawet tam oparów nie było.
Czyli też układ nerwowy, tam układ przeciwpoczulny musiał być mocno wyeksploatowany w tym sensie i po prostu gdzieś tam nastąpił jakiś overload i też twoja głowa nie do końca sobie poradziła. I w związku z tym, jeśli często przekraczasz tą granicę, to musisz mieć jakieś skuteczne metody regeneracji, żeby jak najszybciej dojść do siebie, więc zastanawiam się, jaka jest twoja ulubiona.
Przede wszystkim sauna co najmniej 2 razy w tygodniu. Z racji tego, że też pracuję w klubie fitness, jest tam dosyć duża, dobra sauna, więc to mi bardzo często ratuje życie. Natomiast ja nie trenuję na tyle dużo, że mi się nie zdąży jakoś specjalnie zregenerować do następnego treningu. Więc jeżeli za mocno pociągnę siebie w tym jednym treningu, no to ten drugi też jest oczywiście słabszy. Oczywiście później lecę jakieś tam niecenzuralne słowa, bo coś mi tam nie wyszło. Ale ja wiem, że wczoraj na przykład dałem nieźle tam w palnik i mam prawo dzisiaj po prostu mieć ten słabszy dzień. Oczywiście się wkurzam, że tak nie może być. Muszę przejść do przodu, bo Matt siedzi w tej piwnicy i tam piłuje ten rower czy tam cokolwiek innego. To też jest dla mnie taką motywacją, że dobra, mi jest ciężko, ale jemu wcale też nie jest łatwo. Albo i równie tak ciężko. A jak jemu jest tak ciężko, on pracuje ciężej niż ja, to co wtedy?
Albo wtedy, kiedy inni odpuszczają, ty idziesz dalej. No właśnie. Prawda? Powiedz Marcin, nawiązując jeszcze do twoich treningów, z jakiego programowania treningowego korzystasz? Bo tutaj mamy gdzieś kilka dróg i słyszałem od kilku osób różne wersje, więc chciałem się zapytać
W 90% jest to raczej endurance. Czasem się podpieram misfitem, ale to jak wyda mi się jakiś fajny trening, to sobie tam zrobię, albo Adam czy tam mój brat po prostu przyjdzie na trening i gdzieś tam po prostu sobie z nimi ten trening zrobię. Generalnie z racji tego, że trenuję sam, to jeżeli mam okazję, to po prostu to łapię jak tylko mogę, jeżeli mam z kimś okazję potrenować, bez względu na to, co robiłem wcześniej, co zrobię jutro, co zrobię za chwilę, tylko po prostu wykorzystuję ten moment, że mam z kimś okazję potrenować.
Cieszyć się tym crossfitem.
Dokładnie, bo wiele ludzi mnie właśnie, wiesz, podziwia za to, że ja trenuję tyle czasu sam, że przychodzę na tą salę i sam się tam męczę. Ale powiem ci szczerze, że do pewnego momentu jest to okej, ale później już się po prostu staje naprawdę takie bardzo ciężkie. Dlatego ja też lubiłem treningi w Yatomi, no bo nawet jeżeli siedziało, bo gdzieś tam nabiegłem, a obok mnie szedł pan Zbyszek, który gdzieś tam ledwo czapał tymi nogami, to ja mówię, no dobra, skoro on tu przyszedł, jest zajechany też, jemu też jest tak ciężko jak mi, nie? Ja czerpałem motywację z tego, że on też się tak samo męczy. I ja szukam właśnie takich jak najmniejszych punktów, żeby się załapać, żeby to przerobić na swoją psychikę, na swój trening, że ja mogę coś jeszcze więcej dać z siebie teraz.
Jeśli jesteśmy już przy tej regeneracji, to chciałem zapytać, jak wygląda twoja dieta? Czyli na jakich produktach się skupiasz głównie? Czy ktoś ci układa dietę, czy korzystasz z jakiegoś cateringu dietetycznego?
Teraz praktycznie już chyba rok czasu współpracuję z cateringiem i to w zasadzie oni mi tam układają dietę. To nie jest oczywiście dieta jakaś stricte spersonalizowana. To jest po prostu dieta zwykła sportowa, którą każdy, który zamówi ten catering, będzie miał. Ale też oczywiście sobie dojadam, bo jak miał jeść 3,5 tysiąca kalorii dziennie, to myślę, że bym tu chyba musiał leżeć teraz, jakbyśmy rozmawiali. Więc muszę po prostu sobie dojadać. I nie ma tam jakichś specyficznych ani specjalnych rzeczy, które są po prostu super tajne, dlatego że ja jestem na takim poziomie, no jem na to, co mam ochotę. Oczywiście wiem, że jak zjem chleb, no to może mi tam coś po prostu na żołądku ciążyć i tak dalej. Więc staram się unikać pewnych produktów, które wiem, że będą na mnie źle działały. Ja zawsze patrząc na to, co piję, co jem, staram się pomyśleć, jak to wpłynie na to, jak się będę czuł na treningu. To nie jest normalne. Na imprezy też chodzę, pójdę się napić jakiegoś piwa, wina czy czegoś mocniejszego, więc to nie jest tak, że unikam jakichś takich rzeczy. Normalnie sobie żyję, funkcjonuję i staram się cieszyć tym crossfitem i wykrzesać z niego na tyle, ile mogę.
Czy nie masz takich sztywnych założeń, że nie dotykasz alkoholu, chleba, takich czynników antyżywieniowych, które nie, mają negatywny wpływ na przestrzeń formy?
Tam od czasu do czasu. Oczywiście 90% jest taki, że się staram tego trzymać z dala, że jak wiem, że coś na mnie nie wpływa pozytywnie. Natomiast to nie jest tak, że gdzieś tam w ogóle tego nie ma. Oczywiście przed zawodami staram się jak najdalej od tego trzymać, co wiem, co źle na mnie będzie działało.
A często sięgasz po cheat meal, jakieś słodkości czy...
O, to jest dobre pytanie. Powiem ci szczerze, że ja od małolata, od dzieciaka nigdy nie byłem za tym, żeby jeść takim słodycze, więc dla mnie nie jest to problemem, żeby tam coś przekąsić czy to sobie odmówić. Raczej wolę jakieś takie ciasta, szczególnie domowej roboty, to wtedy mam taki już, wiesz...
Czyli nie odmawiasz?
Ból. Nie, że nie odmawiam. Po prostu zjem sobie kawałek i dla mnie to wystarczy. Ja też nie lubię jakby tam specjalnie się obżerać, więc zjem na tyle, żeby się psychicznie fajnie poczuć, że sobie to zjadłem, zrobić sobie po prostu tą przyjemność i tyle.
Okej, a w takim razie jak wygląda twoja suplementacja i jak starasz się uzupełniać swoją dietę?
Tak naprawdę to też jest sporo do poprawienia, tak mi się wydaje, bo wiem, że niektóre suplementy, które mam, jakby wypiję je przed treningiem, to nie czuję się na tym dobrze. W ogóle na przykład staram się unikać, albo w ogóle unikam tak naprawdę jakichś takich preparatów przedtreningowych, bo to też nie działa na mnie dobrze. Czuję się po tym, jakbym po prostu nie wiem, co się ze mną działo. Ten trening też wtedy jest do dupy. No to jest właśnie o tym mówię, że ja zawsze staram się patrzeć przez pryzmat treningu. Jeżeli coś działa, fajnie się po tym czuję, to jest okej. Okay. Natomiast jak mam pewne wątpliwości, czy dobrze się po tym czuję, to już od razu to eliminuję. Natomiast stricte suplementacja, no alfa rano, wieczorem, takich stałych rzeczy, kreatyna przed treningiem, BCA, glutamina, beta-alanina, to w sumie wszystko. No oczywiście tam jakieś witaminy, multivitaminy dopierdolę.
Okej, czyli prosty zestaw. A powiedz Marcin, co robisz w wolnym czasie, żeby znaleźć ten work-life balance? Jak wiemy, Sara Sigmunds-Dottir powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak równowaga w życiu, dlatego że musisz się poświęcić jednej rzeczy, skupiasz na tym swoją całą energię, ale jednak taki work-life balance jest bardzo potrzebny, żeby nie doszło do żadnego wypalenia, żeby w niedzielę całkowicie zapomnieć o tym, czym jest CrossFit. Co robisz w wolnym czasie?
Najczęściej spędzam ten czas z żoną tak naprawdę. Ona jest taką odskocznią od tego CrossFitu, chociaż ostatnimi czasy też przyszła na zajęcia i widzę, że zaraziła się dosyć mocno, więc chyba będę musiał znaleźć coś innego, bo z nią ostatnio tylko na temat workoutu się idzie to normalnie porozmawiać, a każdy inny temat i tak dąży do CrossFitu. Natomiast raczej po prostu ja na treningu myślę o treningu, jak wychodzę z treningu, to mam tyle innych zajęć, pomysłów na temat innych, po prostu, że dla mnie taka stricte odskocznia chyba od CrossFitu nie istnieje. Nawet jeżeli idę gdzieś, to i tak myślę, że w perspektywie za 2 godziny mam trening, więc już myślę przed tym treningiem o tym, co ja tam będę robił, sprawdzam sobie i już ustalam, dobra, tam zrobię to w ten sposób, to tak, a to ułożę tu, spróbujemy inne ustawienie. Ostatnio zrobiłem to i tak, więc teraz będę próbował troszeczkę inaczej. Więc to też chyba nie jest dobre.
Czyli 100% pasjonat. Super. Marcin, wielkie dzięki za rozmowę i za 30 dni. Życzę ci w takim razie, żebyś znalazł się w tej topowej piątce. No i żebyśmy się zobaczyli za 2 miesiące już na innym kontynencie.
Dziękuję bardzo. Naprawdę było bardzo fajnie i cieszę się, że tu przyjechałem i dziękuję tobie.